będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Momot. Witam ojca Wacława, bardzo miło, który realizuje nasz program i jest z nami dzisiaj. Drodzy Państwo, o, już Państwo słyszą głos, który ze studia biegnie do Państwa. W studiu kilkoro gości. Już może zaczniemy przedstawiać gości. Pani Paulina Wieczorek i pan Bartosz Wieczorek. Państwo są rodzicami adopcyjnymi.
Tak,
tak. Tak. Bardzo serdecznie Państwa witam. Pan Łukasz Falkowski, serdecznie pana witam. Pan jest pracownikiem socjalnym. No i żona pana Łukasza.
Małgorzata.
Małgorzata.
Witam.
Z małym.
Z naszym przyszywanym wnuczkiem.
Tak.
Akslem. Niemniej ma tak oryginalne nazwisko, że nie jestem w stanie wymówić.
Imię z trudem również. Właśnie, tak pan powiedział, panie Łukaszu, wnuczek przyszywany, a patrzę na was i pomyślałam sobie, że dzieciątko adopcyjne, ale nie. Drodzy państwo, to są goście w studiu. Natomiast przy telefonie jest również dwoje osób. Jedna osoba już jest połączona z nami, pani Katarzyna Liszcz, i drugi gość, który za chwilę będziemy się łączyć, pan Piotr Wolewicki. Dzisiejszy temat, drodzy państwo, jak przed tygodniem jakoś tak zapowiadałam, anonsowałam, będzie taką, powiedziałabym, składanką zagadnień. Nie będzie to jeden temat, bowiem dzisiaj będziemy mówić o różnych problemach, które były w kręgu zainteresowania albo które bolały, to takie górnolotne słowo, pana doktora Krzysztofa Liszcza, świętej pamięci niestety już. Dzisiaj chcemy zrobić taką audycję in memoriam doktora Krzysztofa Liszcza. Taka audycja już była zaraz po śmierci pana doktora, ale dzisiaj chcemy powiedzieć o tych sprawach, które pan doktor Krzysztof Liszcz prowadził, którym się interesował, dzięki panu doktorowi, które zaistniały, powiedziałabym, nawet na terenie Polski, tak jak problem na przykład fazu. Uważam, że to dzięki panu doktorowi i jego żonie Kasi Liszcz. Naszym gościem takim chyba podstawowym, przepraszam państwa, ale jednak podstawowym gościem, jest pani Katarzyna Liszcz, żona pana doktora Krzysztofa Liszcza, która nie mogła tutaj być dzisiaj w studiu, bowiem no za nie mogła. No tak jest w życiu. Kasiu, jesteś?
Jestem, witam.
No i wobec tego, Kasiu, już mamy 4 minuty po 13, a więc ten mój wstęp taki właśnie przydługawy. Zacznij naszą audycję tak, jak sobie to jakoś wyobrażasz.
Przede wszystkim chciałam podziękować za tę pamięć o Krzysztofie i za podjęcie tego tematu. Cieszę się bardzo, że ci o pokolenie młodsi ode mnie ludzie są w studio i jeszcze o pokolenie, bo są z dziećmi.
Więc słyszałaś, tu Łukasz tak powiedział, że dziadkowie są dziadkami.
Oni dziadkowie, tak. Więc cieszę się bardzo, że tak jest. A są to osoby, które wspomagają mnie w podjęciu takiego trudnego wyzwania, bo Krzysztof podejmował się bardzo trudnych wyzwań. Mianowicie chcemy podjąć te jego wyzwania i pójść tropem tych najważniejszych dla niego kwestii, które sam planował zrealizować, a niestety zabrakło mu na to czasu.
Kasiu, przepraszam cię bardzo, ale mówisz wyzwania i tak dalej. Można byłoby pomyśleć, że były to tylko jakieś takie idee doktora Krzysztofa Liszcza, ale przecież to była również konkretna praca.
Tak, tak. To było nasze doświadczenie życiowe też.
Tak, właśnie.
Tak. Więc chcemy założyć fundację doktora Krzysztofa Liszcza i w tej fundacji chcemy podjąć się takich działań, które były dla niego ważne. Chcemy stworzyć dom, w którym będą mogli zamieszkać osieroceni, niepełnosprawni, dorośli już, niekoniecznie w momencie osierocenia, żeby tam zamieszkali, żeby to było miejsce, w którym będą jeszcze za życia opiekunów. To jest myśl, która nie była myślą Krzysztofa, on to przyjął od profesora Andrzeja Wojciechowskiego i trwał w tej myśli, żeby podjąć takie działania. Jemu też to się nie udało w momencie, kiedy zaczął się do tego przymierzać. Ale koncepcję stworzył takiego domu, w którym zamieszkałyby osoby niepełnosprawne, ale nie jako rezydenci, tylko jako osoby, które na różnych płaszczyznach mogłyby pracować tam, dawać z siebie coś dla innych. Więc to jest jeden dział. Myślę, że Łukasz opowie o tym, jak zbieramy doświadczenia i między innymi o wspaniałej wizycie w osadzie Burych Misi. Drugi nurt to nurt dotyczący rodzicielstwa adopcyjnego, zastępczego. W szczególnej sytuacji są rodziny adopcyjne, które biorą na siebie odpowiedzialność za wychowanie tych dzieci we wszystkich sferach, w tym finansowej oczywiście. Nie mają wsparcia w tych działaniach. Pozostają często sami i niestety bywa, że dochodzi do rozwiązania adopcji, co jest tragicznym doświadczeniem dla wszystkich osób biorących udział w procesie adopcyjnym. I tym ludziom trzeba wsparcia merytorycznego, wsparcia finansowego. O tych potrzebach na pewno Paulina z Bartkiem powiedzą szerzej. A Łukasza chciałabym jeszcze prosić razem z żoną Małgosią, żeby powiedzieli o pomysłach wspierania kobiet uzależnionych alkoholowo, bo dramatem olbrzymiego procentu dzieci, które trafiają do adopcji, jest alkoholowy zespół płodowy. Inne tłumaczenie jest takie: zespół alkoholizowanego płodu, to daje dramat tych dzieci. Więc myślę, że masz fantastycznych rozmówców.
Tak, tylko czasu mało, Kasiu, tak, więc dziękuję bardzo za to wprowadzenie i pozwolisz, że oddamy głos już naszym gościom w studiu, ponieważ już jest 9 minut po 13, ja niestety będę ciągle taką właśnie osobą, która będzie porządkowała czy pilnowała tego czasu. Kasiu, dziękuję bardzo i życzę zdrowia. Jeżeli chciałabyś jakoś się tak włączyć jeszcze w audycję, to może zatelefonuj pod koniec audycji, dobrze?
Dobrze, dziękuję.
Tak, dziękuję bardzo. Panie Łukaszu, wobec tego oddajemy panu głos.
Dziękuję uprzejmie.
Pan Łukasz Falkowski, który jest związany z Kasią Liszczy, tą ideą, prawda, tworzącej się fundacji, a równocześnie jest pan pracownikiem socjalnym. Może od tego niech pan zacznie, bo żebyśmy nie zapomnieli o pozdrowieniach.
Tak, dziękuję bardzo. No. Dzisiejszy dzień jest szczególnym dniem związanym z pracą socjalną. Dzisiaj jest święto pracownika socjalnego i sobie, jak również i w wielu przypadkach kobietom, niemniej mężczyźni również się zdarzają w tym zawodzie. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić.
Z czego przykładem pan jest, tak?
Tak, nas jako grupę zawodową. Tak. Chciałbym życzyć koleżeństwu większego wsparcia, jeżeli chodzi o pracę oraz takiego wytchnienia w tym wszystkim. Mm-hmm. Gdzieś myślę sobie, że to jest bardzo potrzebne, stykając się na co dzień z takimi problemami, które są bardzo ciężkie i najczęściej nie do rozwiązania.
Obciążające bardzo pracowników, a też często jesteście traktowani niewdzięcznie. Ja powiem tutaj od czasu do czasu nawet w audycjach. Ja zawsze biorę waszą stronę, bo wiem, na czym polega ta praca. Czy macie patrona swojego?
Jako pracownicy socjalni? Tak. Przyznam się szczerze, że nie wiem, niemniej...
Bo tak, w Toruniu szkoła wasza jest przy ulicy Janiny Bartkiewiczównej.
Znaczy, to, z tego co się orientuję, to chyba już tam nie ma tego.
A już nie ma, ale jakoś tak, ponieważ Janina Bartkiewiczówna bardzo jej wkład w pomoc i... O, jakie słowa, matko. W każdym razie pomoc osobom potrzebującym była bardzo taka przez wiele lat... Więc tak pomyślałam, że może ona, ale jak nie, to biegniemy dalej do tematu. Przepraszam.
Dziękuję bardzo. Moje spotkanie z panem doktorem było... Znaczy ja nigdy nie spotkałem na żywo pana doktora. To była dla mnie osoba, która była obok, która...
O której wszyscy w Toruniu wiedzieli.
Tak,
po prostu.
To była dla mnie taka istota, którą chciałem spotkać i nigdy mi się to nie udało. I w jakiś taki metafizyczny sposób stało się, że u Katarzyny zagościłem. I jednym z tematów poruszanych było takie zagadnienie związane z zabezpieczeniami, związanymi z osobami, które tego zabezpieczenia potrzebują po śmierci rodzica. To był jakiś taki początek, który pozwolił nam na dalszą rozmowę, na dalszą pracę. I no przyznam się, że my skorzystaliśmy z pomocy, którą w Toruniu udzielił TŁOK, taka organizacja, która pomaga nieformalnym grupom, oraz OWES. Tam również jest takie wsparcie dla osób, które chciałyby coś robić, wiedzą już co robić, niemniej nie mają jakiegoś takiego zaplecza finansowego. Myśmy skorzystali z tych ofert, które zostały skierowane do takich grup nieformalnych.
Ale jak pan rozpoznaje ten problem? Problem osób z niepełnosprawnością, których rodzice są już w podeszłym wieku i wiadomo, że prędzej czy później te osoby zostaną same i najpewniej będą skierowane do dużych placówek opiekuńczych.
Problem z osobami z niepełnosprawnością znam od 20 lat mniej więcej. Od takiego czasu zajmuję się najpierw jako wolontariusz, później jako opiekun, na końcu trener, a teraz jako pracownik socjalny. W moich oczach pokolenie dorastało, moich rówieśników, bo to mniej więcej było, tak to wyglądało, że ja pracowałem z moimi rówieśnikami i ja dzisiaj widzę, w jaki sposób rodzice wyczerpują się fizycznie przy wsparciu dla osoby z niepełnosprawnością.
Fizycznie i emocjonalnie, prawda?
Tak. Przyznam się, że jakby nie będę psychologizował, dlatego dla mnie najważniejszy jest ten taki kolokwialny kręgosłup, który...
Czy jako pracownika socjalnego, to jest chyba najbardziej interesujące, jako osoby, która się styka z tymi osobami w środowisku.
Tak.
I które przychodzą do pana, bo oczekują pomocy.
Tak. Często jest tak, że jako pracownik socjalny wchodzę z interwencją do środowiska, w którym nastąpił zgon opiekuna i zostaje osoba niepełnosprawna sama. Wówczas jako ośrodek zabezpieczamy taką osobę. W ciągu kilku dni osoba trafia do domu pomocy społecznej, specjalistycznego lub nie, to w zależności od tego, gdzie jest miejsce.
Często daleko poza miejscem zamieszkania, bo szuka się w całej Polsce. O tym trzeba wiedzieć, że często w danej miejscowości nie ma miejsc.
Nie
trzeba
ma.
Czekać
tak.
dwa lata na przykład.
I problem polega też na tym, że do tej traumy związanej z brakiem opieki, do której osoba z niepełnosprawnością była przyzwyczajona, czyli to jest mama, która położyła tak poduszkę, jak chciała osoba, kołdrę, czy też inne rzeczy związane z opieką, do tej traumy rozstania z mamą następuje druga trauma związana z rozstaniem z miejscem, które się znało. Tak. Czyli z domu rodzinnego, gdzie te wszystkie zapachy...
I z jakimś środowiskiem, tak. Panie Łukaszu, ponieważ 13-15 minut... Co chcecie zrobić?
Jako fundacja chcielibyśmy stworzyć miejsce, gdzie moglibyśmy zabezpieczyć osoby, które zostają same lub teraz, gdy jeszcze rodzice żyją i funkcjonują, żebyśmy wspólnie z rodzicami stworzyli miejsce, dom, które byłoby przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami. Tutaj Kasia wspomniała o Fundacji Burego Misia, w którym byliśmy. Bardzo serdecznie chciałbym ich pozdrowić.
Ta fundacja ma już duże tradycje, to już przeszła przez różne doświadczenia.
Chcieliśmy zacząć od tego miejsca, mniej więcej zobaczyć, w którym oni teraz obecnie są, żeby nie robić ich błędów. I próbujemy.
I tak zrobicie swoje, jak znam życie.
Oczywiście. Tak, no. Tylko, że teraz w tym momencie jesteśmy na takim etapie, że te warsztaty, spotkania.
No właśnie,
tworzymy.
Proszę o tym powiedzieć, bo to jest bardzo interesujące.
My od czerwca spotykamy się z rodzicami i rozmawiamy na temat powstania domu, w którym będziemy mogli zabezpieczyć dzieci, osób, z którymi się spotykamy najczęściej. Znaczy mówię dzieci, mam na myśli tutaj
tak,
rodziców
oczywiście, tak,
no. Adopcyjnych, czy też rodziców biologicznych z niepełnosprawnościami. Rozmawiamy z nimi na temat tworzenia fundacji, kształtu fundacji oraz kierunków rozwoju fundacji jako takiej.
I chyba, panie Łukaszu, przepraszam, bo jest to temat mi również bardzo bliski i równocześnie przeszłam już przez bardzo dużo doświadczeń w tym zakresie. To, co jest interesujące w waszych poczynaniach, to jest jak gdyby pokazywanie rodzicom, że mają swoją rolę w tworzeniu tej wizji, tak?
Tak, zapraszamy rodziców do tego, żeby wspólnie z dzieckiem zapoznali się z miejscem, zaprzyjaźnili się zarówno z kadrą, jak i z kątami, które stworzymy i żeby mogły jeszcze na tym etapie zdecydować, czy chciałyby, tak powiem, zostawić dziecko tutaj, jeżeli przyjdzie taka pora samo, w miejscu, gdzie nabędzie dość takiego
tak,
zaufania.
Tak, ale też czy mają coś do zaoferowania, bo to też jest ważne. Co rodzice mają do zaoferowania, prawda? Bo to nie tylko, żeby przekonać środowisko rodzinne do tego, co też nie jest łatwe, bo już też takie doświadczenie miałam 20 lat temu, że tworzymy dom, który będzie jakąś tam rotacyjnie, że prawda i tak dalej, ale też u was jest to nowum, że rodzice mają coś dać, w sensie, nie wiem, intelektualnym, materialnym, nie wiem jeszcze jakim, prawda?
Jeżeli chodzi o te kwestie związane z dalszym funkcjonowaniem fundacji oraz opieką nad osobami niepełnosprawnymi, jesteśmy, tak jak mówię, na etapie rozmowy z rodzicami. I tu, ja zapraszam. Po audycji można kontaktować się z Kasią. Podamy maila
tylko
oraz
nie
telefony.
Dzisiaj, bo Kasia jest chora, wyraźnie.
Tak,
może
też.
Od jutra.
Tak, tak, natomiast jest ten, tam jest dużo rzeczy wrażliwych, takich, o których można
trudno,
rozmawiać
tak.
Indywidualnie.
Tak.
Natomiast jest tak, że to my w tym momencie tworzymy.
Mhm.
Jeżeli ktoś ma jakieś obawy, pytania, czy też inne zagadnienia, to my
można
w tym momencie...
Można się kontaktować, tak. Rozmawiać i tutaj na zasadzie jakiejś tak rozmów, dialogu, to też wielkie słowo, może się jakaś
tak,
wizja...
Tworzyliśmy spotkania, na które zapraszaliśmy po pierwsze pana mecenasa, który tłumaczył nam o różnego rodzaju zależnościach związanych czy z prawem spadkowym.
A no właśnie, tak.
Czy te kwestie związane z przekazaniem majątku na osoby
sprawy,
z niepełnosprawnymi.
Tak,
tak. Mieliśmy spotkania z mamami, które już przeszły etap, tak powiem, oddania, ale no, szukam słowa i jakoś na szybko ze stresu nie
tak
mogę znaleźć.
Mentalnie pewnie, tak,
tak, że przekazania mm-hmm. dziecka do opieki, mm-hmm. do miejsca, w którym on już żyje i funkcjonuje,
tak,
a mama z boku obserwuje jego
tak.
po pierwsze postępy,
i
po
gdzieś
drugie...
jest w tym wszystkim. Tak,
tak, tak, mm-hmm. tak, tak. I to jest tak, że no, mama jest i to jest etap, jakby normalny etap każdego rodzica, puszcza dziecko samo
tak
w miejsce...
Tak jak dziecko jest pełnosprawne, tak, tak samo dziecko odchodzi, ale gdzieś tam rodzice uczestniczą w tym życiu.
Tak, i są tam,
bardziej
oczywiście.
Bardziej lub mniej, prawda, ale to jest bardzo delikatna sprawa, nie?
Bardzo, bardzo, tak. Dlatego tak, dlatego namawiam do tego, żebyśmy mogli spotykać się indywidualnie z mamami, najczęściej z mamami, by no, te kwestie wszystkie by rozpatrywać.
Panie Łukaszu, to już zarysowaliśmy problem, ponieważ już jest 20 po 13. Ojej, dzisiaj moja rola jest, nie powiem, że niewdzięczna. Przejdźmy może do takiego bloku zagadnień, które fundacja chce jakoś ogarnąć, to problem rodzin adopcyjnych. Nie mówimy o zastępczych, bo Kasia powiedziała w pewnym momencie rodziny zastępcze, adopcyjne. Mówimy, bo to są dwa różne problemy, prawda? Mówimy o rodzinach adopcyjnych w tej chwili.
Tak, tak.
Pani Paulina i pan Bartosz Wieczorkowie.
Tak, my też wspominając tak tutaj pamięć świętej pamięci Krzysztofa Liszcza, my mieliśmy no niesamowite po prostu myślę, że dar poznania doktora w naszym ośrodku adopcyjnym. On tam u nas służył jako pomoc taka przy wprowadzeniu rodziców, ten proces adopcji. I tam nam zarysował temat adopcji dzieci z alkoholowym uszkodzeniem. I pamiętam, jak do nas zadzwonił telefon, że jest dziewczynka, czeka na nas, ale ma właśnie FAS. I naprawdę mamy przecudowny ośrodek adopcyjny, tutaj toruński, diecezjalny, który od razu jakby no nie zostawił nas z tą decyzją samych, tylko zaproponował, żebyśmy przedyskutowali ten temat wtedy jeszcze z doktorem Liszczem. I pamiętam, że wtedy, mimo że był taką myślę, że osobą bardzo konkretną i bardzo nam tak nie słodził, cenię sobie to, że tak bardzo wyłożył kawę na ławę wtedy. Nie powiedział, a zobaczycie, jakoś tam będzie, poradzicie, tylko bardzo tak konkretnie.
Jakie to piękne, że się decydujecie.
Nie, powiedział, że mówi, że w ogóle nie wiem, co wy robicie. I to jest...
Pas malowany. Tak. To oczywiste.
Tak, no bo Krzysztof z Kasią przecież to doświadczenie mają, tak mieli, tak. Więc nie mógł nie być prawdziwy w tym
tak,
wszystkim.
Tak, tak, tak. Także i decydując się na adopcję teraz już naszej córki Julianny, no mieliśmy duże wsparcie, mieliśmy w Krzysztofie i również w jego żonie. Ja po prostu dla mnie to jest do dzisiaj nieoceniona wiedza, ogrom po prostu, jaki wkład wsadzili też w ten początek nasz, gdzie my jakby potrzebowaliśmy tego zaopiekowania. I to zaowocowało później decyzją o kolejnej adopcji i przyjęciu następnej dwójki dzieci, gdzie jakby też już wiedzieliśmy od początku.
A więc w tej chwili macie trójkę. Dzieci adopcyjnych.
Tak,
i
mamy jedno biologiczne, tak? Nasze dziecko, najstarsze.
Najstarsze.
Tak, także jesteśmy...
Ale pani Paulino i panie Bartoszu, ale jest jednak jakiś problem.
Jest taki, że w momencie, mimo że ośrodek no jeszcze jak dysponował pracą doktora Krzysztofa, to jakby mógł nas no do niego, że tak powiem, odesłać. My czerpaliśmy wtedy z tego zaplecza, jakie miał doktor Liszcz. I no a po jego śmierci ja takie myślę, że mam wrażenie, że powstała taka pustka, taka przestrzeń takiego zaopiekowania się tymi rodzicami, którzy jednak przyjmują, my już teraz wiemy, że są to zawsze dzieci
z problemami.
Zawsze są to dzieci z traumą, głęboką traumą dziecięcą, i czy to jest FAS, czy nie ma, to jakby zawsze jest ta trauma, te problemy z przywiązaniem, z którymi borykają się wszyscy rodzice adopcyjni. To nie jest jakby kwestia tylko FAS-u, tylko każdego dziecka adopcyjnego, i tego myślę, że trzeba być bardzo mocno świadomym, przyjmując takie dziecko, i takiego, że właśnie, że to nie jest tak, że trochę jak się rodzi dziecko, no to jest to samo
Bo można by tak pomyśleć, tak, prawda? Ja zresztą przed audycją jak gdyby zakwestionowałam te wasze problemy po to, żeby pobudzić jakoś rozmowę, bo powiedziałam, że przecież kiedy jest dziecko rodzone, to również są problemy i również rodzice muszą szukać, czekać w kolejce do lekarza pół roku, do endokrynologa czy nawet rok i tak dalej, to wszystko, przez co wy przechodzicie, prawda? Ale to jest jednak co innego, bo tu pani mi powiedziała.
Tak, tu tak. Są jeszcze jakby takie, zawsze trzeba, myślę, że mieć na uwadze to, że jest to... Ja jakby mam takie doświadczenie, że miałam ten dar od Pana Boga, że jedno dziecko mogłam nosić pod sercem i jakby ono tak wrosło w nas, a tu nagle przychodzi zupełnie obca osoba. My przyjmowaliśmy dzieci w wieku 2,5, prawie 4 lata miał nasz syn, gdy do nas przyszedł, więc są to dzieci już w jakiś sposób...
Już ukształtowane.
Tak, przede wszystkim na pewno bardzo doświadczone.
I ta trauma jest właśnie taka
zupełnie
już...
innymi modelami więzi, jakie jakby prezentuje nasze dziecko biologiczne, które jakby od początku wiedziałam. Jak...
Dobrze, że pani użyła tego słowa model więzi, a więc można by powiedzieć, że model więzi to coś pozytywnego, prawda? A tak. Tu chodzi przecież
nie,
o co innego.
Nie, tutaj te nasze dzieci przychodziły, Julka przyszła bardzo taka lękowa, jako takie dziecko spostrzegane jako przegrzeczne, że wręcz nieruszająca się 2,5-latka, co dla mnie już jako dla
już
mamy
był sygnał,
że to nie jest w porządku, że ona taka jest i że to nie ma się czym cieszyć. Z chłopca, którego mieliśmy, który naprawdę... idealnie rzeczy składał, tak jak on ubrania, bardzo taki był opiekuńczy, to teraz prawie po 2 latach mogę z wielką radością powiedzieć, że popsuliśmy dziecko, ja jestem przeszczęśliwa, jak widzę rozrzucone rzeczy, że oni się już nie pilnują, że jakby nie czują też takiego stresu.
Lęku, że będą oddane może, tak?
Ale ja myślę, że to jest kwestia wielu lat pracy, wielu jakby doświadczeń.
A więc czego, pani Paulino, czego wam potrzeba, panie Bartoszu, czego wam potrzeba? Trzeba.
No, ja myślę, że takiego zaopiekowania się, że właśnie wtedy, kiedy nam jest już ciężko, bo my nie zawsze wszystko rozumiemy, nie zawsze jakby...
Ale gdzie powinniście, oczekujecie, przepraszam, oczekujecie, że możecie wrócić do tego ośrodka i tam prosić o pomoc?
Czy, naszego ośrodka?
Czy że powinien być
Ja myślę,
nowy
że
system.
Powinien być taki nowy system.
Nowy
taka,
system.
Właśnie takie miejsce, które tworzył, myślę, że wtedy doktor Lisz. Były grupy wsparcia dla rodzin. Można było jakby iść chociażby z takiego medycznego punktu widzenia i my jesteśmy też w trakcie zbierania takiej kadry no medycznej, gdzie jest na pewno niesamowicie potrzebny psychiatra, psycholog, neurolog, który będzie bardzo mocno ten temat więzi, ten temat fasu, traumy dziecięcej, że to będzie w tym kluczu szło, bo trzeba zawsze pamiętać, że to nie są dzieci takie, jak w rodzinie biologicznej się rodzą. One potrzebują to, wyjątkowej
takiej
opieki.
Tak, to co pani
opieki.
Powiedziała, dzieci niezwykle doświadczone i mające często takie doświadczenia, o których nam dorosłym po prostu no, nie staje wyobraźni, żeby, nie, prawda, panie Łukaszu, pan tutaj dotyka przecież tych środowisk, to wie pan, jak to może być, prawda?
Tak, no, myślę, że alkohol, bo tutaj głównie ten przyczyna zaniedbania tkwi jednak w alkoholu, jest jednym z głównych czynników, jeżeli chodzi o problemy związane z dziećmi, ale też zauważyłem jako pracownik socjalny kwestię taką, że pewne rzeczy się dziedziczy. I dzisiaj, jak zabezpieczam dzieci i wchodzę w historię tych zabezpieczeń, to ze swoimi kolegami czy też koleżankami rozmawiam, to wiem z ich relacji, że rodzice tych dzieci również byli zabezpieczani. I że wchodzimy trochę w takie błędne koło, które jest bardzo trudne do jakiegoś takiego przerwania.
Tak, wydobyć się z tego środowiska, czy z tego, jak pan powiedział, koła, to jest no bez wsparcia nie ma szans.
I czasami system też jest bezsilny,
tak,
jeżeli
tak,
chodzi
właśnie.
O to. Stąd nasze działania związane z tym, by pozyskać specjalistów z różnego rodzaju zakresu, czy to z, tak jak mówię Paulina, z zakresu tej traumy wczesnodziecięcej, czy też problemów seksualnych, czy z innych trudnych zachowań, do jednego miejsca, tutaj tak lokalnie, w którym rodzice adopcyjni, ale też i nie tylko adopcyjni. To też chodzi o jakby ogólnie o problemy z dziećmi. Żeby miały miejsce,
tak,
gdzie można było przyjść, zwrócić
ważne.
Się po pomoc i żeby ta pomoc została wysłuchana.
Ale panie Łukaszu i tu pani Paulino, panie Bartku, ja tutaj w tym środowisku jestem tyle lat i tyle lat w tych sprawach. I powiem tak, no, zawsze się o tym mówiło. I jak gdyby, no i co? I teraz jesteśmy znowu w takiej sytuacji, kiedy mówimy, to trzeba zrobić, prawda? To trzeba zrobić. Może rzeczy, wasza fundacja...
Dużo rzeczy jest robione. To nie jest tak, że się nie robi. Tylko, że kwestia jest taka, że im więcej robimy, im więcej się uczymy...
To odkrywają się nowe obszary.
Tak,
tak. Drodzy państwo, jak państwo słyszą dzisiaj w audycji dla chorych, rozmawiamy o różnych problemach związanych ze wsparciem osób, które potrzebują, którym trzeba udzielić wsparcia po to, żeby jakoś mogły prowadzić życie razem ze wszystkimi, tak? Razem. Jeszcze jedno zagadnienie nam zostało, wsparcie kobiet, które mają problemy z uzależnieniem. Nie wiem, czy możemy się już połączyć z panem Piotrem Bolewickim. Nie ma połączenia z panem Piotrem Bolewickim. To wobec tego, panie Piotrze, to czekamy na połączenie z panem. Jeżeli nie ma, to panie Łukaszu, wobec tego powiedzmy o tym jeszcze jednym zagadnieniu, a mianowicie wsparcie kobiet, które doświadczają problemu alkoholowego same, ponieważ same są uzależnione, ale też żyją w rodzinie, gdzie jest mąż na przykład alkoholik. Jak chcecie tę sprawę rozwiązać?
Tak, tylko odkryję pewną zagadkę. Pan Piotr jest kuratorem sądowym. I jako kurator, a ja jako pracownik socjalny, mamy dostęp do rodzin, które są na bieżąco, żyją w problemie na bieżąco. I nie ma takiej świadomości, przynajmniej w tych trudnych środowiskach, że picie alkoholu może negatywnie czy destrukcyjnie wpłynąć na płód, który zaczyna się formować i kształtować.
No ale teraz, ja pamiętam, jak jest pan Piotr z nami, już zaraz będziemy się łączyć z panem Piotrem. Panie Piotrze, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry, panie Piotrze. Zaraz będziemy rozmawiać, ale pozwólmy jeszcze panu Łukaszowi skończyć zdanie. Dobrze?
Dobrze.
Myślę sobie, że są miejsca takie w naszym rejonie, w naszym mieście, gdzie żyją osoby, które nie mają wody bieżącej. I my żyjemy w świecie, który jest bardzo ładny i bardzo piękny, ale pod płaszczykiem są jeszcze problemy, o których nawet nam się nie przyśniło, w którym dzisiejsze spotkania, praca pracownika socjalnego czy kuratora odkrywa pewne mankamenty, o których moglibyśmy tu mówić godzinami.
Tak, ja powiem tak, już tu chyba rok temu przed Bożym Narodzeniem, bo akurat wtedy, kiedy rozpoczęła się pandemia i placówki zaczęły się zamykać i taką alternatywną formą pracy z osobami niepełnosprawnymi było docieranie do środowisk. Chociaż my znamy środowiska, ale przed świętami jeździliśmy z jakimiś podarunkami, paczkami, jakimiś tam, prawda? I pamiętam, dla mnie było to strasznie, strasznie trudne doświadczenie, kiedy dotarłam do jednego, drugiego środowiska takiego, którym po prostu nie wyobrażałam sobie. Ja na początku mojej pracy zawodowej byłam kuratorem sądowym przez 6 lat. Docierałam do bardzo trudnych, ale to było 30 lat temu, proszę państwa. Docierałam do środowisk bardzo trudnych. I teraz po 30 latach ja spotykam podobne środowiska. To znaczy mi chodzi, nie chodzi mi o to, bo alkoholizm był zawsze i będzie pewnie, prawda? Nie chodzi mi o to. Chodzi mi o warunki materialne. Co oferuje się osobom, którym trzeba udzielić wsparcia? Czym się oferuje jakieś względnie, no, przyjazne lokum? Czy też oferuje im się, no, narzuca mi się słowo, nie powiem tutaj na antenie. W każdym razie samo zamieszkanie już w takich strasznych warunkach już jak gdyby jakoś prowokuje do jakichś zachowań, prawda? Tak. Pan chyba się zgodzi z tym.
Tak, tak. To jest bardzo trudne to jest. I myślę sobie, że pracownicy socjalni narażeni są...
Panie Łukaszu, bo ja zaraz przepraszam, może tutaj zaprezentuję jakieś naiwne. Jest tyle poczynań w mieście. Ale tyle pięknych i tak dalej. Pomyślałam sobie, gdyby jak gdyby te akcenty gdzieś rozłożyć inaczej.
Ale to ja to zadam troszkę przewrotnie to pytanie. Człowiek, Bóg włożył w człowieka wolną wolę i jest tak, że to człowiek wybiera pewne rzeczy.
No ja rozumiem, że pan jest z racji też funkcji pracownika socjalnego.
I pewnych rzeczy na siłę się nie da.
Tak, ale
i tutaj wracamy do takiej pracy u podstaw. Wracamy do pracy z dziećmi, które wcześniej były narażone na pewnego rodzaju wstrząsy, traumy. Jeżeli będziemy pracowali nad dziećmi, które zostały zabezpieczone z tychże środowisk, to jesteśmy...
To jest szansa, tak, żeby tak, tak wyrywać, tylko, tak? Dziękuję panie Łukaszu. Drodzy państwo, połączymy się teraz z panem Piotrem, który już jest przy telefonie. Panie Piotrze, witamy.
Dzień dobry.
Pan jestem. Piotr Bolewicki, który jest kuratorem sądowym i który może powiedzieć o tej formie zainteresowania przyszłej fundacji, która wiąże się ze wsparciem kobiet, które nadużywają alkoholu albo żyją w środowisku, gdzie alkohol jest nadużywany.
Dzień dobry. Bardzo miło, że mogę uczestniczyć w spotkaniu, które poniekąd jest poświęcone pamięci doktora Liszcza.
Tak, oczywiście, tak.
Okazję, że poznałem doktora ładnych kilka lat temu. Udało mi się doktora wprowadzić troszkę w nasze środowisko kuratorskie, ale też powiem szczerze, wykorzystałem doktora na tyle, na ile się dało do tego, żeby pogłębić swoją wrażliwość jakoś. Ale wracając do tego tematu, bo wiem, że czas i będzie pani zaraz go skrupulatnie pilnować.
Nie, spokojnie, spokojnie, porozmawiajmy.
To była rzecz, która jakby na samym końcu, przed wczesnym odejściem pana doktora, zajmowała go chyba w pierwszej jakiejś kolejności. Pamiętam, że już w bardzo złym stanie zdrowia jeździł do Warszawy, do Ministerstwa Sprawiedliwości na konferencje poświęcone temu, w jaki sposób postępować z kobietami, które mają problem alkoholowy, a są w ciąży. Przekonał mnie i cały czas mam to pełne przekonanie, że kara, izolacja to jest ostatnia rzecz, którą społeczeństwo, które mieni się za takie, które ma jakieś podstawy do tego, by mówić, że żyjemy w dobrobycie, żeby to było rozwiązanie optymalne w tego typu sprawach. Stąd też pomysł, żeby ten wątek kontynuować w ramach działań Fundacji imienia doktora Liszcza. Tu obecna w studio Paulina, myślę, że też sporo mogłaby na ten temat powiedzieć, bo to też poniekąd jej jakby wizja zaczerpnięta od doktora, aby otoczyć kobiety w ciąży ze środowisk, w których jest alkohol, bo to nie dotyczy tylko kobiet uzależnionych od alkoholu, ale też współuzależnionych, które nie mogą liczyć na swojego mężczyznę. Bo doktor Liszcz bardzo często podkreślał, że was to nie jest problem kobiet pijących. To jest także problem mężczyzn w otoczeniu tych kobiet.
Tak, mówił też tu w tym studiu to także.
O tym nie można zapominać i mnie to jakby przekonuje. Pomysł stworzenia grupy wolontariuszy, być może spośród osób, które wyszły z alkoholizmu, które walczą cały czas z alkoholizmem, oparty trochę na zasadach wywiedzionych z programów Starszy Brat, Starsza Siostra, czy ze sponsoringu znanego z ruchu AA. Powołanie instytucji Anioła Stróża, kobiety Anioła Stróża, ewentualnie parę Aniołów Stróżów, którzy byliby dostępni, nie tak jak instytucje od 7.15 do 15, ale 24 godziny na dobę, ze wsparciem ludzkim, bo pani mówi o tym, że mówiła o tych swoich doświadczeniach, których spotykała, te warunki mieszkania sprzed iluś tam lat. Teraz nie jest tak źle, jeżeli chodzi o kwestie materialne, wyposażenie.
No to mogłabym pana zaprosić w pewne miejsce w Toruniu.
Ja wiem.
Także pan mówi, że
ale
nie
to
jest tak
kwestia
źle.
Też, to są jakby efekty też polityki troszkę mieszkaniowej, bo to mi się nie podoba. To ja też chodziłem na Olsztyńską, chodzę na tak zwany Meksyk. To są niestety to, co się tam dzieje, bo trudno powiedzieć, żeby ci ludzie na dzień dobry dostali złe warunki, niegodne. To jest niestety kwestia budowania takich enklaw i umieszczania ich w jednym miejscu. I to jest troszkę efekt tego, tak myślę, to jak to wygląda tam w tym momencie. Problemem jest to ubóstwo mentalne, o którym mówił troszkę Łukasz, które się niestety dziedziczy z pokolenia na pokolenie.
Ale panie Piotrze, tak. Powiedział pan o tej idei, bo chciałam tak wrócić do wspierania kobiet. Powiedział pan o idei tak zwanego anioła stróża, jakkolwiek to brzmi, prawda? Ale czy to nie jest idealizm? 24 godziny na dobę, wspieranie i tak dalej. Czy macie zaplecze wolontariatowe?
Na razie ludzi, powiem tak, jesteśmy po pierwszych próbach jakby badania, badania zapotrzebowania na coś takiego realnego. To wywołuje szok. To Łukasz spróbował u swojej podopiecznej zaoferować taką pomoc. I spotkało się to z niechęcią.
No właśnie, bo ta pomoc może być nieprzyjmowana po prostu.
No dokładnie tak, ale wydaje mi się, że każdy, kto zna alkoholika, dobrze wie, że kilka pierwszych razów na przykład ta pomoc może być nieprzyjęta, ale w którymś momencie, no niestety tutaj trzeba być, nie powiem namolnym, ale...
Trzeba wiedzieć, czego się chce, tak? Jaki jest cel naszego działania, oczywiście.
Trzeba oddać siebie, te 24 na dobę to nie jest kwestia pogotowia, tak? Ale świadomość tego, że po drugiej stronie jest ktoś, do kogo ja mogę zadzwonić. Być może dołączenie rodzin, o którym mówił Łukasz, o którym mówiła na początku Katarzyna, będzie też mógł w ramach swojej działalności stworzyć przestrzeń na tymczasowe schronienie, być może na wsparcie w odzyskiwaniu pewnych kompetencji społecznych, praca. Ci ludzie, o których mówimy bardzo często, we własnym mniemaniu czują się niepotrzebni społeczeństwu.
No tak.
I to wsparcie miałoby też służyć temu, żeby wiarę w tą przydatność, potrzeba przynależności jest w każdym z nas.
To jest olbrzymia praca, prawda?
No
bo to praca też tego środowiska, które możemy umownie nazwać tego zwyczajnego, prawda? No ale też olbrzymie przełamywanie tych pewnych postaw i tych lęków, które są.
Czasami wrogości wręcz, tak.
Tak, ale to trzeba robić. Innego wyjścia nie ma, myślę.
I tego nie zrobimy pieniędzmi.
Tak, oczywiście. Drodzy Państwo, pozwolicie, dziękuję Panie Piotrze. Ja rozumiem, że to tylko jest zarysowanie problemu, prawda? Ale też dobrze byłoby jakoś tak osobno o tych sprawach porozmawiać. O każdym z tych problemów może się nam uda kiedyś zrobić takie spotkanie. Drodzy Państwo, zwracam się do naszych radiosłuchaczy w Radiu Maryja w audycji dla chorych. Dzisiaj rozmawiamy o kilku problemach, które wiążą się z osobami, które oczekują, potrzebują, należy im się wsparcie, potrzebują tego wsparcia i też może oczekują tego wsparcia, a mianowicie osoby z niepełnosprawnością, których rodzice są już w podeszłym wieku i być może wkrótce zostaną sierotami, o rodzinach adopcyjnych, które też potrzebują takiej systemowej pomocy, prawda? I o wsparciu kobiet z uzależnionych, ale również kobiet, które żyją w środowisku uzależnionych, uzależnienia. Oddamy już głos radiosłuchaczom, dobrze? W studiu są naszymi gośćmi, są pan Łukasz Falkowski, pani Paulina i pan Bartosz Wieczorek i pan Piotr Bolewicki pod telefonem. Panie Piotrze, proszę się nie wyłączać, dobrze? Bo być może będzie jakiś telefon do pana. I miejmy nadzieję, że Kasia też nas słucha, Kasia Liszcz. Drodzy Państwo, nasze telefony, mogą Państwo telefonować do nas, dopytywać, może jakąś refleksję również Państwo mają związane z tymi zagadnieniami, o których tu mówimy. 56 655 23 55 56 655 23 56 Polska Północna Południowa, dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 536 600 200 oraz dwa numery telefonu z zagranicy 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Prosimy bardzo, aby Państwo włączyli się w naszą rozmowę. Mamy już telefona, więc odbieramy oczywiście. Halo? Halo?
Dziękuję.
Tak, halo?
Halo? Tak. Właśnie przysłuchuję się audycji.
Tak.
i mam też coś do powiedzenia.
Słuchamy pani.
Ze względu, że mam syna, który jest osobą też z chorobą psychiczną. Umiarkowany stopień ma, ale co dotyczy osób właśnie z psychicznymi chorobami, to te osoby nie są w najgorszej sytuacji. Im trzeba by było pomagać w inny sposób, a nie wziąć pod opiekę. Pod opiekę, dajmy na to, państwa, fundacji czy innych jakichś organizacji. Ja tyle tylko miałabym do powiedzenia.
Proszę pani, bardzo dziękujemy. A jaką ma pani propozycję? Bo pani, żyjąc z synem, na pewno pani ma sporo przemyśleń.
Tak, tak. Propozycja, więc ja po prostu, mój syn pracuje jako u mnie, jako pracownik. Jest zatrudniony, ma swoje pieniążki, rządzi się swoimi pieniążkami, mieszka oddzielnie i jakoś tam sobie radzi. Ja jestem osobą starszą, więc ja tam do niego już nie chodzę, bo tak nie bardzo po prostu już, no, ale w każdym bądź razie, jak przyjdzie, zawsze przychodzi do pracy. Uważam, że jest ułożony człowiek.
Tak, ja rozumiem, ale moje pytanie, przepraszam bardzo, moje pytanie, bo pani mówiła, że trzeba by jakoś inaczej pomóc, nie jakieś tam domy i tak dalej. Tak. Jak pani sobie wyobraża, co można by dla syna, jak można by wesprzeć syna? Oprócz pani oczywiście. Czego by pani oczekiwała? Bo to jest ważne, co pani mówi. Pani głos jest bardzo ważny.
Proszę panią, wesprzeć. No, jak na razie to takiego wsparcia nie trzeba. Ja myślę, że dla niego by było najlepiej, żeby on sam mógł się rozwijać, ale jest, wydaje mi się, że ja to zauważam, że jemu po prostu trzeba pokazać, co ma zrobić, czego się podjąć, tako.
Rozumiem. Dziękujemy pani bardzo serdecznie. Panie Łukaszu, chciałby pan podpowiedzieć pani coś, czy jakoś zinterpretować ten telefon?
Tak. Fundacja, którą zamierzamy uruchomić, wśród oferty, którą mamy skierowane do osób z niepełnosprawnością, również będzie taki
brała pod
punkt,
uwagę osoby z niepełnosprawnością,
które są,
psychiczną.
Ja powiem tak brzydko, które są wyprowadzone już tak dobrze, że funkcjonują same, niemniej z drobną lub mniej drobną korektą związaną z opiekunem. Czyli mama pilnuje, żeby on poszedł do lekarza, mama pilnuje, żeby leki brał.
To też jest
brane pod uwagę, ponieważ osoby, które same funkcjonują, funkcjonują dobrze, bo wiedzą, że mama jest po drugiej stronie i że wcześniej, czy cokolwiek się wydarzy, on może na mamę liczyć. Tak. I kwestia jest taka, że gdy opiekun sceduje opiekę na kogokolwiek, to te drobne prace czynione w tym momencie ze środowiskiem, one są kontynuowane.
Tak, rozumiem. Odbieramy następny telefon. Halo? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy panią.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Słuchamy.
Halo?
Tak, słuchamy i bardzo dobrze słyszymy. No niestety, nieraz tak jest. My panią słyszymy, czy pana, a pan nas nie słyszy. Trudno. A więc, panie Łukaszu, czekamy na następne telefony. Oczekuję, w waszej fundacji również taka forma jest przewidywana, że nie tylko, że tak powiem, forma mieszkania, ale również takie wsparcie na odległość, żeby ta osoba wiedziała, że już mamy, taty nie ma. Ale
to się dzisiaj w polityce społecznej to się chyba nazywa mieszkanie chronione.
Tak, tak.
I jest to mieszkanie, które fundacja lub ktokolwiek, kto się zajmuje środowiskiem.
Ale być może, że ten pan ma swoje mieszkanie.
Prawdopodobnie, tak jest.
Tak,
też
oczywiście.
Chodzi o pilotowanie pewnych działań związanych z tym panem.
Tej codzienności pana, tak?
Żeby pan chodził do pracy. Tak jak mówię, najważniejsze jest, żeby ta kontrola lekarska była regularna oraz leki, żeby były brane regularnie. I to też jest brane pod uwagę, przy czym fundacja jako taka brała pod uwagę fakt, żeby angażować w pracy fundacji takie właśnie osoby, które tak, są rozumiem. Wysoko funkcjonujące.
Tak, dziękuję bardzo. Odbieramy telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słucham właśnie audycji i mam kilka pomysłów dotyczących właśnie sposobu rozwiązania, jak gdyby tego. Nie wiem dokładnie, jaki jest plan założenia po prostu działania tej fundacji, ale posiadam doświadczenie życia z osobą uzależnioną. Mam studia psychologiczne ukończone i ponad 35 lat pracy pedagogicznej. Także
gdyby... Proszę pani, najłatwiej skontaktować się z... Macie, moi drodzy goście, jakiś kontaktowy adres, nie wiem, mailowy na przykład. To podajmy. Albo telefoniczny. Do
kogo? Ja mam przygotowane dwa telefony.
To proszę bardzo.
Pierwszy jest
czy może
do
pani
mnie?
Zapisać?
Momencik.
Tak. Zaraz podamy dla pani i dla wszystkich innych, którzy może chcieliby się skontaktować z tą nowo tworzoną fundacją, chcieliby może jakiś albo pomysł poddać tak jak pani, albo może dopytać.
Ja od razu widzę tą kopalnię wiedzy oraz doświadczenia, które tu pani się zareklamowała i ja już bym panią bardzo chętnie wykorzystał.
Tak, no więc podajmy. Czy pani już może zapisać?
Tak, już
tak,
mogę.
Tak, słuchamy.
577.
Tak.
867.
Tak.
176 i to jest ta, tak nazwiemy to, do pracownika socjalnego oraz do pani Liszcz.
A czy Kasia...
Tak, proszę.
Kasia zgodziła się na podanie publicznie numeru, bo to też jest ważne. To może ten jeden
dobrze,
wystarczy.
To zostańmy dobrze? Przy tym jednym. Tak,
bo nie wiemy na, i na ile, tak?
Tak, jeżeli... Chcę powtórzyć pytanie tego pana, to pan Łukasz, czy...
Pan Łukasz Falkowski, pracownik socjalny.
Dobrze, dziękuję.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy panią serdecznie. Miejmy nadzieję, że to porozumienie będzie. Czy jakiś jeszcze mamy telefon? Nie mamy w tym momencie telefonu.
Tak, jeżeli bym mógł zagaić do Pauliny oczywiście. Chciałbym się zapytać jej, z jakimi ona na dzisiaj boryka się problemami.
O, właśnie, bardzo
takimi codziennymi, które...
Już wymagają jakiegoś wsparcia, rozwiązania, tak. Pani Paulino.
No na pewno jakby jest taka głęboka potrzeba wsparcia traumatologa, myślę, że dziecięcego, tej terapii traumy z dziećmi. Jest, ja widzę,
jest
w tym
takie
duży...
pojęcie, specjalista, traumatolog?
No, chyba
coś
badanie no zajmujący się traumą dziecięcą.
Aha,
bo to,
no
jest
tak,
jakby
to jest
typowo jakby taki, takie w tym tej dziedzinie. Mhm. Myślę, że my mieliśmy no tą dużą jakby szansę poznania tematu właśnie tych modeli przywiązania i powiedzmy budowania jakoś go na nowo. Albo...
A więc to jedno zagadnienie. Czy coś jeszcze? Bo ja patrzę na czas.
Czy jeszcze czegoś potrzebujemy?
Tak,
no
właśnie
na pewno
o to chodzi.
Właśnie tego, co próbujemy tutaj stworzyć, miejsca, jednego miejsca, gdzie zespołowo będzie pracowała...
przyjść z dzieckiem,
tak, i zespół,
czy bez dziecka przedstawić
zespół
swoje.
Specjalistów będzie mógł jakby pomóc nam w ustawieniu jakiegoś programu terapii dla tego konkretnego dziecka, ponieważ mamy trójkę dzieci i ja teraz już widzę, że każde dziecko wymaga innego programu, innego prowadzenia, ale też bardzo takim jest moim dużym pragnieniem, od kiedy jakby dzieci są u nas w domu, to jakby nam Kasia i Krzysztof od początku mówili, że my musimy się stać terapeutycznymi rodzicami.
A co to oznacza?
Czyli jakby nie oddawać tej terapii ciągle nowym i wielu
specjalistom, tylko musicie się poczuć rodzicami.
Tak, tylko że my musimy się jakby też wziąć na siebie taką odpowiedzialność nauki pewnych rzeczy, żeby te dzieci budowały z nami to poczucie bezpieczeństwa, żeby nie prowadzać ich od zajęć do zajęć, od terapii do terapii, tylko
bo
żebyśmy...
Bo to też dla nich jest obciążające.
Tak, tylko żebyśmy jakby w tej atmosferze miłości, budowania więzi mogli pomagać też tym dzieciom.
Pani Paulino, myślę, że tu pani powiedziała o tym wsparciu od strony psychologicznej, prawda? Emocji, leczenia emocji, ale myślę, że też ważny jest ten system pomocy medycznej ściśle, tak, prawda? Tak, bo przecież tak. Dzieci te mają konkretne, jak każde tak. dziecko w rodzinie może mieć konkretne schorzenia. I teraz czekanie, ale mamy telefon, więc ale skończę moje słowo. Czekanie pół roku albo rok na wizytę u specjalisty, no to się mija z celem wszystko. Słuchamy Radio Maryja.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja dzwonię, ponieważ tak słucham audycji. Znałam bardzo dobrze Krzysztofa. Również mam kontakt na co dzień z Kasią.
A czy to pani Elżbieta?
Pani
Elżbieto, bardzo mi miło. Pani Elżbieta, również mama adopcyjna.
A później rodziną zastępczą.
Tak, zastępczą. Tak.
Dla dzieci chorych tylko. I proszę sobie wyobrazić, nikt nam o tym nie mówi, jaka będzie nasza przyszłość. Ale nasza przyszłość jest taka, że teraz już mam ponad 70 lat i najniższą emeryturę w kraju.
Proszę.
Ciężko się żyje, bo wiadomo jak to teraz jest, ale nie o to chodzi. Bo już ja za te 1400 zł przeżyję. Ale co uzyskałem wychowując te dzieci? Radość i wielki sukces, że moje dzieci wyszły na porządnych ludzi. Nie potrzebują teraz wspomagania od państwa. Sami pracują, sami utrzymują
Damian
się.
Damian też?
Damian na razie jeszcze nie jest jeszcze...
jeszcze w wieku szkolnym, najmłodsze
nasze dzieci tak. było najbardziej zaburzone. Aha. I dostało najwięcej złego, ponieważ ze względu na stan zdrowia był dyskryminowany.
Odrzucany w konkretnych środowiskach, tak. Kolejnych, tak.
No i dlatego też sobie słabo radzi, ale powiedziałam, że dopóki będę żyła, to zawsze będę go wspierała, ponieważ on nie ma już nikogo oprócz nas, bo rodzina biologiczna jego się wyrzekła.
Ale pani Elżbieto, ponieważ musimy kończyć naszą audycję, proszę... Pani Elżbieto, sekundkę, ja panią chcę o coś zapytać, bo pani mówi zawsze bardzo precyzyjnie. Czego pani by oczekiwała jako rodzina zastępcza? Pani mówi o tej najniższej emeryturze. Czy jakiego jeszcze wsparcia? Co jest
już
potrzebne?
Niczego od naszego państwa nie oczekuję.
Och jej.
Ja sobie poradzę. Natomiast bardzo boli mnie to, że ośrodki adopcyjne ani MOPR-y nie myślą o tym, że my kiedyś też zostaniemy na starość sami. Jedna z pani z MOPR-u, będąc u nas, powiedziała, przecież macie dzieci za granicą, macie dzieci po studiach, niech wam pomagają. Ale my wychodzimy z takiego założenia, zwłaszcza ja, że ja brałam te dzieci nie po to, żeby one mi teraz pomagały, tylko ja brałam je dla siebie. Ja nie robiłam nic z litości i tak dalej. Ja miałam taką potrzebę.
Tak.
A jak miałam taką potrzebę, to robiłam wszystko, żeby było jak najlepiej. No i nadal mam nadzieję, że mojemu Damianowi pomożemy. On coraz lepiej sobie już radzi.
Pani Elżbieto,
żeby...
musimy kończyć naszą rozmowę. Niestety, zadzwoniła pani w momencie, kiedy jest koniec audycji.
Wiem, pani Basiu. No i dlatego wszystkich pozdrawiam. Bardzo proszę, żeby wszyscy, ile mogą, pomagali Kasi założyć.
Ja bym chciał, pani Elu, jeszcze...
żeby po prostu wspierać i dzieci, i rodziny.
Tak.
Pani Elu, ja bym chciał jeszcze raz pani podziękować za ten głos oraz przypomnieć, że nasza fundacja, która się tworzy się właśnie dla takich pań jak pani. Żeby pani miała poczucie sprawstwa teraz, ja ponownie zapraszam na nasze spotkania, w których to kujemy pewnego rodzaju wizję oraz działania związane z tym, jak będziemy dalej funkcjonować i pomagać naszym dzieciom.
Co daj Boże, żeby fundacja się rozwijała.
Ponieważ ja już w tym wieku nie wierzę w to, że ktoś mi pomoże.
Pani Elżbieto, ale my wierzymy, tu młodzi ludzie wierzą i liczmy na to, że to młodsi jak gdyby zrealizują te różne marzenia. Dziękuję pani bardzo serdecznie, pozdrawiam drodzy państwo. No niestety musimy kończyć nasze spotkanie, tak zwykle jest. że czasami to tak w środku się kończy. Drodzy Państwo, dzisiaj podjęliśmy kilka zagadnień i problemy kobiet uzależnionych i żyjących w środowisku uzależnienia i problem rodzin adopcyjnych i problem zabezpieczenia bytu osobom z niepełnosprawnością. Naszymi gośćmi byli Państwo rodzice adopcyjni, pani Paulina i pan Bartosz Wieczorek, pan Łukasz Falkowski, pracownik socjalny, pan Piotr Bolewicki, kurator sądowy i Kasia Liszcz, którą pozdrawiamy bardzo serdecznie i życzymy zdrowia, wszystkiego co najlepsze. Dziękuję Państwu bardzo za to, że Państwo podjęli to zagadnienie. Liczymy na to, że może te poszczególne zagadnienia będziemy jeszcze omawiać w trakcie, jeżeli będzie nam dane te audycje tutaj prowadzić. Dziękuję bardzo ojcu za obecność z nami. Państwu wszystkim dziękuję za uwagę, za włączenie się w audycję. Szczęść Boże na cały tydzień. Za tydzień zapraszam do spotkania na temat hospicjum. Będziemy gościć przedstawicieli hospicjum proroka Eliasza z Podlasia. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.